Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym się na początek podzielić z wami taką historią mojego kolegi, który w pewnym momencie swojego życia chodził, dalej chodzi właściwie do takiego tam kościoła i jako, że nie urodził się w rodzinie wierzącej, nie miał takiego, powiedzmy, takiej edukacji biblijnej z domu, to pomyślał, że chciałby przeczytać sobie historię patriarchów, tych takich ojców wiary, żeby gdzieś tak, wiecie, skoro to są tacy ojcowie wiary, no to żeby się zachęcić do wiary. I podczas tego czytania opowiadał nam, natrafił na taką historię, ona jest opisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale, to jest 10 do 20 werset. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię, Egipcjanie powiedzą: to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczył Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś: ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby wyprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Wiecie, mój kolega tak przeczytał historię i mówi: to jest ten ojciec wiary? To jest ten taki super mąż niesamowity? I wiecie, najgorsze jest to, że nie zrobiło się lepiej, bo później jest historia Izaaka, który robi dokładnie to samo, co jego ojciec, a później jest historia trzeciego patriarchy, czyli Jakuba, z którego imię pochodzi od słowa ten, który kogoś podchodzi albo trzyma zapięte, czyli na nasze to by było po prostu oszust. Tak? Podejść kogoś, to znaczy oszukać. I jeżeli znacie historię patriarchy Jakuba, to wiecie, że jego życie naznaczone jest oszukiwaniem, nie? Jak tak by to trzeba było chyba nazwać, nie? I wiecie, czytamy tę historię, a potem czytamy w liście do Hebrajczyków: naśladujcie wiarę ich. Naśladować takich ludzi, nie? Co własną żonę tak potraktował. Nie wiem, czy za to są jakieś potem kary, typu, nie wiem, wieczne wygnanie na kanapę, czy co tam taka żona za karę potem wobec tego męża stosuje, ale nie chciałbym być w skórze Abrahama, jak już wyszli z tego Egiptu. A tematem, słuchajcie, mojej dzisiejszej usługi jest być czy naśladować. I takim głównym wersetem, który chciałbym przeczytać, jest list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział, 1 werset. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. To w ogóle takie znamienne, nie, że apostoł Paweł tak, nie wiem, czy ktoś z was by sobie tak pozwolił powiedzieć, nie, że bądźcie tu moim naśladowcą, tak jak jestem naśladowcą Pana. Ale po grecku to słowo, które tutaj zostało użyte jako ten naśladowca czy naśladowanie, to jest gignomai, ono bardziej oznacza coś w stylu stawać się, zmieniać się, to jest takie, właściwie to jest w takim przypadku procesu, czyli tutaj jest bardziej powiedziane coś w stylu ciągle stawajcie się albo ciągle zmieniajcie się. Bardziej by można było ten werset przetłumaczyć w taki sposób: ciągle stawajcie się moimi naśladowcami, tak jak ja nieustannie staję się naśladowcą Chrystusa. Mówimy tu tak jakby o pewnym procesie, prawda? O pewnym postępie. I wiecie, myślę sobie, że to jest ważne, bo jakiś czas temu w moich badaniach, albo tak mniej dostojnie mówiąc, w moim hobby, jakim jest religioznawstwo, natknąłem się na taki apokryf, który się nazywa Ewangelia Filipa. I w Ewangelii Filipa swoje poglądy przekazuje taka wczesnochrześcijańska grupa, która się nazywa Walentynianie, którzy wierzyli, że człowiek przez chrzest i namaszczenie olejem staje się Chrystusem. Chodziło o to, że każdy musi być Chrystusem. I wiecie, jak to w pierwszej chwili przeczytałem, to pomyślałem, no w sumie normalne, każdy chce być jak Jezus, co w tym takiego dziwnego, ale wiecie, jak zacząłem się głębiej nad tym zastanawiać, to zrozumiałem, że tu jest taki błąd myślowy, który się wbrew pozorom może w pewnym sensie nam też przytrafić, no bo Pan Jezus był idealny, my nie jesteśmy, może chcielibyśmy być, a nie chodzi do końca o to, żebyśmy byli Chrystusami, tylko chrześcijanami. A między tymi dwoma rzeczami jest w pewnym sensie pewna różnica. Chciałbym wam przeczytać dwa fragmenty z Biblii. Pierwszy jest w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, 36 do 41 werset. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jakim się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Przemierzał Syrię i Cilicję, umacniając zbory. Tutaj takie jest delikatne wyrażenie użyte, że powstało między nimi nieporozumienie. Tak właściwie po grecku to brzmi trochę bardziej poważnie, bo to jest, nie wiem, czy dam radę to dobrze zaakcentować, egeneto de paroksysmos, to znaczy takie silne, emocjonalna debata i to nierzadko połączona z rękoczynami. To znaczy oczywiście w tej sytuacji nie jest napisane, że do tych rękoczynów, słuchajcie, doszło, ale generalnie to określenie używa się na taką debatę już, w której już dochodzi do jakichś szarpanin, nie? I popatrzcie, apostoł Paweł tutaj tak mocno obstaje przy tej sytuacji, a potem czytamy w 2 Tymoteusza w 4 rozdziale 9-11. Staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesalonik, Krescent do Galicji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Ciekawe, jak wyglądało to spotkanie, nie? Myście kojarzycie tak, żeby apostoł Paweł, wyobrażacie sobie takiego apostoła Pawła, żeby tam gdzieś przepraszał tego Marka. No, nie kojarzy nam się apostoł Paweł z kimś takim, nie? To jest tak, jak czytamy listę apostoła Pawła, to jest bardziej taki gość, który nie kojarzy nam się z tym, żeby on mówił, co mu nie wyszło, tak? Jak apostoł Paweł mówi, że on jest czymś niedoskonały, to jak tak to przeczytamy, to tam zawsze wychodzi w taki sposób, jakby to w sumie było na jego korzyść, że on jest z tym niedoskonały, nie? Tak, jakby ta jego słabość to jest zawsze jakaś jego pomału mocna strona, nie? I wiecie, no nie ma w zwyczaju apostoł Paweł przedstawiać zbyt wielu swoich wad i to nie jest, słuchajcie, nawet takie dziwne, no bo apostoł Paweł nie pisze biografii, ani autobiografii swojej, prawda, tylko pisze listy do zborów, w których dotyka problemów, które te zbory miały, no więc siłą rzeczy mało mówi o swoich wadach, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że łatwo mu jest często mówić o wadach innych. To myślę, że się tutaj, jak czytacie listę apostoła Pawła, to się ze mną zgodzicie. Taki chyba najsłynniejszy fragment to jest list do Galacjan, 2 rozdział 9-14. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy się uważali za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem po pogańsku, żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Aż takie, słuchajcie, znamienne. Najpierw tu czytamy, dlatego przeczytałem trochę więcej tego kontekstu, bo No bo tak śmiesznie ten apostoł Paweł trochę o sobie mówi, myślę, z naszej takiej, wiecie, współczesnej perspektywy, że tam mieliśmy pamiętać o ubogich. Ja oczywiście gorliwie się tym zająłem i starałem się to wykonać i pamiętałem o tym. Nie, tu jest takie trochę, że on mówi, tak, tak, ja to zrobiłem, a potem mówi, a ten Kefas jak przyszedł do Antiochii, to on się nie w porządku zachowywał. I to, wiecie, pokazuje tam, że po prostu ci wszyscy inni źle, a on dobrze. Nie? To trochę tu jest ja wobec wszystkich. Nie? Jakby tu jest taka trochę, wiecie, kontra między apostoł Paweł, ten ostatni sprawiedliwy, i po prostu ci wszyscy, którzy się dali wciągnąć w obłudę, nawet ten Barnaba. Nie? Tak trochę, wiecie, oczywiście chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie próbuję tu nic zarzucać apostołowi Pawłowi, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że próbuję pokazać, że sposób pewien, w który on jakby prowadzi tą argumentację, może się nam wydawać, tak, z pewnej perspektywy, no bo to są listy, to wynika z pewnych tam czynników, po prostu taki trochę jakby ten apostoł Paweł to był taki bezbłędny, nie do ruszenia po prostu mur, tak, którego po prostu co by się nie stało, to jego tam po prostu nic nie poruszy. Ale przeczytam wam jeszcze jeden fragment. To już nie napisał apostoł Paweł, to już jest w Dziejach Apostolskich, 21 rozdział, 18-26. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba. A gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że ze wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i ty sam przestrzegasz zakonu. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi i tego, co zadławione i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. Wiecie, można bardzo różnie spojrzeć na tą historię. To, co bym przede wszystkim chciał zauważyć, to to, że wiecie, tu nie ma oceny moralnej, czy apostoł Paweł zrobił dobrze, czy źle. W tej historii tego nie ma. To już jest, że tak powiem, w pewnym sensie do interpretacji. Ale popatrzmy właśnie z tej perspektywy, z takiej optyki, jakby to był błąd, nie? Oto ten taki, wiecie, hardy po prostu obrońca tej wiary w tych listach po prostu, który tutaj, no jak słusznie jest zauważony, i to myślę, że się z tym wszyscy zgodzimy, naucza Żydów, że nie trzeba obrzezywać dzieci i zachowywać zwyczajów. Myślę, że jak czytacie listy apostoła Pawła, to tam widać, że tego absolutnie się apostoł Paweł na coś takiego nie godzi, a tutaj przybywa do Jerozolimy i nagle się okazuje, że on po prostu tutaj bierze udział w tym oczyszczeniu, nie? Można by było nawet powiedzieć, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. I to jest cytat bezpośredni z listu do Koryntian. I wiecie, to jest tylko przykład apostoła Pawła, ale myślę, że widzicie, co ja właściwie próbuję pokazać. Czy ci ludzie są naśladowcami Chrystusa, w sensie takim, że wiecie, czy oni mówią? Tak. Czy głoszą Jego słowo, dokonują cudów, cierpią za Ewangelię? To jest wszystko prawda. Tak? Ale nie są Chrystusami, nie są bez grzechu, choć może nawet czasem im samym jest to trudno przyznać. I ostatnio, wiecie, na kontekście i kawie analizowaliśmy pierwszą księgę machabejską i tam, wiecie, jak o tym rozmawialiśmy, to tam ci machabeusze są właśnie tak opisani jako tacy bezbłędni herosi. Tam jest nawet taki, słuchajcie, taki przykład w jednym miejscu, że tam inni to źle robili, ale ci machabeusze to oni robili zawsze super. Oni to tam po prostu wzór cnót. I wiecie, pewnie nie byli wzorem cnót, tak szczerze powiedziawszy, nie? Pewnie byli tacy jak wszyscy, pewnie dokonywali jakichś wielkich rzeczy, ale pewnie dokonywali również wielkich błędów, bo właśnie tacy są naśladowcy Chrystusa i tacy jesteśmy i my. I wiecie, mówię o tym, bo coś mnie ostatnio bardzo dotknęło. Mam taką grupę znajomych w internecie, gdzie mamy takie no, na dawne czasy byśmy powiedzieli a la forum. I tam jest wielu ludzi wierzących, których bardzo cenię. Jakiś czas temu na to forum wszedł pewien pastor i zaczął wygłaszać swoje poglądy polityczne. Celowo podkreślę, polityczne, nie teologiczne. I wiele osób tam z nim dyskutowało, się nie zgadzało, była jakaś rozmowa. I on, wiecie, jak z nami rozmawiał, to zawsze tak wykręcał, tak jakoś unikał odpowiedzi na niektóre pytania, żeby zawsze wyszło, że on ma rację i żeby mu nikt nigdy żadnego błędu nie zarzucił. Nie? I w końcu po jakiejś jednej rozmowie tam nadał wszystkim od bandy buraków, która śmie pouczać pastora, i napisał: ja się zastanawiam, czy komuś tutaj wydaje się, że jest wierzący. Z przyczyn poglądów politycznych, przypomnę tylko. Wiecie, to nie jest tak, że ci moi znajomi z tego forum to są jacyś idealni ludzie wierzący i myślę, że niektóre ich zachowania byłyby dla niektórych z was nie do zniesienia, ale wiecie, naśladowców Chrystusa nie poznaje się po tym, że są Chrystusami, tylko po miłości wzajemnej, po miłości do Jezusa, po szacunku, po pomocy słabszym, a nawet właśnie po tym, że rozumieją, że nie są doskonali, nie? I wiecie, to się akurat wydarzyło przed niedzielą i mocno to kontrastuje z kazaniem Błażeja, mojego pastora, do którego nawet nie muszę mówić pastorze, który, słuchajcie, nie ma problemu z przyznaniem się na własnym niedzielnym kazaniu, co mu nie wychodzi. Słuchajcie, to nie jest takie coś, że tak wszyscy pastorzy robią. Tak sobie nie myślcie, że to tak po prostu jest powszechna sytuacja. Nie? Niektórzy, słuchajcie, mówią, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Ja nie wiem, czy na szacunek sobie trzeba zasłużyć, ale moim zdaniem ktoś, kto potrafi przyznać się do błędu, to na pewno na ten szacunek zasługuje. Bo transparentność to jest bardzo trudna cecha. Niezwykle trudna. Człowiek ma jakąś maskę, jakąś pozycję i czasem bardzo trudno jest ją zdjąć. I wiecie, tak pięknie mówię o tej transparentności, tak w ogóle mam wrażenie, że bardzo często i bardzo dużo w Kościele mówię i myślę o transparentności, to mi się wydaje takie strasznie ważne w Kościele. Wiecie, czemu tak doszedłem do tego, że ja tak dużo o tym mówię? Bo ja mam z tym problem. Bo ja tak nie potrafię. Wiecie, pierwsza wersja tego kazania była dużo bardziej obfita w opowiadanie o mnie, ale musiałem ją skasować, bo moją wadą jest to, że mi samemu jest strasznie się trudno odsłonić. I nie chodzi tu nawet, wiecie, o przyznawanie się do błędu, ale po prostu czasem mi jest bardzo trudno powiedzieć o tym, jaki jestem albo co uważam. Nawet jak nie ma się czego wstydzić. Bo jednym elementem transparentności jest umieć przyznać się do błędu, ale innym jest też powiedzieć, słuchajcie, jakim się jest i co się uważa. Ja z tym mam duży, duży problem. I na początku, słuchajcie, czytałem historię Abrahama o tym, jak właśnie, że tak powiem, się schował za swoją żoną trochę, mówiąc, że to nie jest jego żona. I wiecie, jak czytam tą historię, to zawsze sobie myślę, że ona jest w pewnym sensie właśnie o mnie. No bo żeby nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji, jakiegoś osądu, jakichś dziwnych tych, to na wszelki wypadek nie powiem całej prawdy albo przedstawię ją z odpowiedniej perspektywy. I słuchajcie, to nie jest kłamstwo, to jest lęk. Wiecie, po ostatnim kazaniu wujka Leszka zacząłem trochę myśleć nad tym lękiem, ponieważ pierwszym krokiem w tym kazaniu było zidentyfikowanie swojego lęku. I zacząłem pomału z pojedynczymi osobami trochę więcej mówić, co myślę, albo co, jak wygląda w moim życiu. I wiecie, zacząłem wielką wolność przeżywać, ponieważ okazało się, że nie tylko ja jestem tym takim niedoskonałym naśladowcą Chrystusa, być może dziwnym, na pewno dziwnym, ale inni też tacy są. Nie? Bo słuchajcie, co to w ogóle znaczy być naśladowcą? Ostatnio rozmawiałem ze Świadkami Jehowy i oni, słuchajcie, zachęcali mnie do czegoś niesamowitego, możecie być w szoku, do czytania Biblii. I ja im mówię, no dobra, ale ja nie mam tej waszej Biblii, ja mam warszawskie tłumaczenie. I oni mówią, może być. I oni mówią, jak tylko będziesz czytał z otwartym sercem to słowo, to na pewno dojdziesz do tych samych wniosków, co my. Powiem wam, że miałem takie, patrzę tak na nich i myślę, jak to jest możliwe, że oni tak uważają, nie? Ale wiecie co, wszyscy chrześcijanie tak uważają, że jak ktoś będzie z otwartym sercem czytał, to dojdzie do tych samych przekonań, co on, nie? Dziwne to jest trochę. Ale wiecie, w pewnym sensie na tym polega naśladowanie Chrystusa, nie na tym, że już wszystko wiesz i że wszystko jest idealnie, ale na tym, że idziesz za Nim, wierząc, że On idzie przed tobą. I wiecie, Pan Jezus myślę, że próbował nam to pokazać w pewnym sensie, że On jest taki jak my, choć oczywiście Pan Jezus był bez grzechu, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Pan Jezus ze wszystkich możliwych tytułów akurat wybrał sobie taki tytuł Syn Człowieczy, a w języku aramejskim to właściwie po prostu znaczy człowiek. Zawsze Pan Jezus jakoś tak strasznie podkreślał, że jest człowiekiem, prawda? A dodatkowo do tego, popatrzcie, otaczał się ludźmi słabymi i często niezbyt lubianymi. Jak czytamy, faryzeusze mówili, to jest w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 19 werset o Panu Jezusie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Taką miał opinię i wydaje mi się, że Pan Jezus, słuchajcie, niespecjalnie się tym przejmował, że taką miał opinię. Oczywiście myślę, że wszyscy wiemy, że Pan Jezus taki nie był, ale otaczał się takimi ludźmi i tak go postrzegają, tak go postrzegali. I myślę, że to jest niezwykle ważne, że Pan Jezus tu na ziemi wszedł w taką rolę, bo to było po coś potrzebne. I tutaj przeczytam jeszcze Hebrajczyków, 4 rozdział, 14 do 16 werset. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nie bój się swoich błędów, swoich wad i słabości, a przede wszystkim to nie bój się tego, jaki jesteś i jakie masz zdanie. Nie bój się tego przed Bogiem, nie bój się tego przed ludźmi, też się nie musisz bać i zdaję sobie sprawę, jak bardzo szalenie to brzmi po tym, jak przed chwilą sam wam powiedziałem, że mam z tym problem, ale słuchajcie, wiem sam, jaki to potrafi być czasami problem, żeby samemu umieć czasem powiedzieć, z czym się ma problem albo co się uważa. I sam się czasem boję być transparentny, ale słuchajcie, jestem absolutnie i w pełni przekonany, że to jest jedyna droga do pełniejszego życia, do pełniejszego chrześcijaństwa i do pełniejszego Kościoła w obu znaczeniach. Bo nikt z nas tak naprawdę nie jest Chrystusem i Pan Jezus nie chce, żeby ktokolwiek z nas był Chrystusem. My jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Jesteśmy chrześcijanami ze wszystkimi swoimi wadami, słabościami i dziwnościami i tak naprawdę ktokolwiek w tym zborze jest, wcale nie jest od ciebie ani lepszy, ani gorszy, bo każdy ma swoje, cytując, za uszami. Pomodlę się na koniec. Alleluja, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś na ten świat jako ten doskonały Syn Boży, Panie. Ale Ty gdzieś, Panie, nie ukryłeś się za murami pałacu, Panie, nie poszedłeś gdzieś z dala od ludzi, Panie, ale Ty wyszedłeś do tych słabych, Panie, ludzi, do tych może niepożądanych, Panie, do takich jak my, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że w Kościele, Panie, możemy być sobą, Panie, możemy być otoczeni, Panie, ludźmi takimi, jakimi sami jesteśmy, Panie. Możemy otworzyć się, Panie, wiedząc, że Ty, Panie, tak samo jak przyszedłeś na tą ziemię, aby nas zbawić, Panie, tak samo Ty prowadzisz nas, ponieważ chcesz, abyśmy byli Twoimi naśladowcami, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty nie wymagasz od nikogo, Panie, doskonałości, ale Ty, Panie, chcesz, abyśmy po prostu szli za Tobą. Amen.